Elis spogląda w dół ze szczerym zdumieniem, jakby widział kałużę po raz pierwszy. Ojej, dziękuję, woła i nawet robi kilka kroków w stronę toalety, ale gwoździe przyciągają go do ściany. McMurphy przesuwa się wzdłuż szeregu chroników, ściskając ręce pułkownikowi Mattersonowi, Racklemu i staremu Pittowi. Ściska ręce wózkarzy, chodzących i roślin. Ściska ręce, które musi podnosić chorym z kolan, niby martwe ptaki, cuda maleńkich kostek i drucików, nakręcane ptaki, które spadły, bo odkształciły się sprężyny. Ściska ręce wszystkim, z wyjątkiem George'a, maniaka czystości, który uśmiecha się i cofa przed niehigieniczną dłonią. Jego więc McMurphy tylko pozdrawia gestem, a odchodząc mruczy do swojej ręki. Jak ci się zdaje, łapo, skąd ten stary wiedział, ile nabruździłaś? Nikt nie rozumie, do czego on zmierza. Po co tak zabiega, żeby ze wszystkimi nawiązać znajomość, ale to stokroć lepsze od mieszania łamigłówek. Wciąż powtarza, jakie to istotne dla Schulera, żeby poznał wszystkich, z którymi ma mieć do czynienia, ale chyba zdaje sobie sprawę, że niewiele będzie miał do czynienia z 80-letnim niemowlakiem, który wsadziłby pewnie kartę do gęby i zaczął rzuć bezzębnymi dziąsłami. Mimo to wygląda, jakby dobrze się bawił, jakby zadawanie się z ludźmi po prostu sprawiało mu frajdę. Ja jestem ostatni. Nadal siedzę w kącie przywiązany do krzesła. McMurphy przystaje przede mną, zahacza kciuki o kieszenie spodni, odchyla głowę i wybucha śmiechem, jakbym był najbardziej zabawny ze wszystkich. Przeraził mnie wtedy ten śmiech, bo wydało mi się, że McMurphy mnie rozszyfrował, odgadł, że to moje siedzenie z rękami wokół podkurczonych kolan i patrzenie przed siebie, jakbym nic nie słyszał, to jedna wielka lipa. Ho, ho! Zawołał. Patrzcie, kogo tu mamy! Ja pamiętam tę scenę bardzo wyraźnie. Pamiętam, że zmrużył jedno oko, odchylił głowę i nie przestając się śmiać, spojrzał na mnie z nad niezagojonej wiśniowej szramy na nosie. Pomyślałem, że śmieszy go moja indiańska twarz i czarne, lśniące włosy Indianina. Pomyślałem, że może śmieszy go mój bezsilny wygląd. Ale potem przypomniałem sobie, co najpierw przyszło mi do głowy, że się śmieje, bo ani na sekundę nie nabrał się na moje udawanie. Mniejsza, jak byłem przebiegły, on i tak przejrzał mnie na wylot. Śmiał się i mrugał, żeby mi to dać do zrozumienia. Co z tobą, wielki wodzu? Wyglądasz jak kwoka wysiadująca jaja. Zerknął na okresowych, żeby sprawdzić, czy się śmieją z dowcipu, ale ponieważ tylko zachichotali niemrawo, znów spojrzał na mnie i mrugnął porozumiewawczo. — Jak ci na imię, wodzu? Z przeciwnej strony świetlicy dobiegł mnie głos Bilego. Nazywa się Bromden, wódz Bromden, ale wszyscy przezywają go wodzem Szczotą, bo sanitariusze wciąż zaganiają go do sprzątania. Chyba niewiele poza tym umiałby robić. Jest głuchy. Billy podparł ręką brodę. Gdybym ja był głuchy, rzekł z westchnieniem, to bym się zabił. McMurphy przysunął twarz tak blisko mojej, że chcąc nie chcąc musiałem na niego spojrzeć. To prawda? Ty jesteś głuchy, wodzu? Jest głuchoniemy. McMurphy wydął wargi i przez dłuższą chwilę patrzył mi w oczy. Potem wyprostował się i podsunął mi pod nos prawicę. Co za różnica, przywitać się chyba potrafi, nie? Do licha, wodzu, może i rosłe z ciebie chłopisko, ale jeśli ze mną się nie przywitasz, uznam to za obrazę. Dobrze się zastanów, czy chcesz się narazić nowemu władcy wariatkowa. Po tych słowach puścił oko do Hardinga i Bilego, ale ręki szerokie jak talerz nie cofnął. Pamiętam, że palce, które zacisnęły się na moich, były grube i silne. Nagle poczułem, że coś dziwnego dzieje się z moim patyczkowatym ramieniem. Dłoń Zaczyna mi pęcznieć, jakby McMurphy pompował w nią swoją krew. Krew i moc zagrały mi w ręce. Stała się niemal tak ogromna jak jego, pamiętam.
Panie McMurphy?
To wielka oddziałowa.
Panie McMurphy, pozwoli pan na chwilkę?
To wielka oddziałowa. Sprowadził ją czarny, który uganiał się za McMurphym z termometrem. Teraz oddziałował postukuje tym samym termometrem o zegarek i żeby wziąć pomiar nowego pacjenta, świdruje go oczami jak bory. Usta ściągnięte w trójkąt przypominają czekające na smoczek usta lalki.
Sanitariusz Williams powiadomił mnie, panie McMurphy, że sprawia pan pewne trudności w kwestii prysznicu, czy to prawda? Proszę mnie źle nie zrozumieć. Cieszę się, że chce pan poznać innych chorych przebywających na oddziale, wszystko jednak we właściwym czasie. Przykro mi, że odrywam pana od pacjenta Bromdena, ale sam pan rozumie, przepisy obowiązują wszystkich.
Nowy przechyla głowę i mruga do oddziałowej, jakby chciał powiedzieć, że go nie nabierze, bo się poznał na niej równie szybko jak na mnie. Patrzy na nią długo jednym okiem.
Wie pani, mówi, wie pani co? Dokładnie to samo słyszę o przepisach.
Uśmiecha się szeroko, oboje uśmiechają się do siebie i mierzą się wzrokiem.
Ile razy komuś się wydaje, że nie mam najmniejszej ochoty się podporządkować.
Po czym puszcza moją dłoń. Wielka oddziałowa okropnie się irytuje, jeżeli jej oddział przestaje funkcjonować jak sprawny, precyzyjny mechanizm. Wystarczy najmniejszy bałagan, usterka czy zator, żeby zamieniła się w biały kłębek furii. Nadal obnosi ten swój uśmiech porcelanowej lalki, wciśnięty między nosa podbródek i z tym samym spokojem świdruje oczami, ale głęboko w środku jest napięta jak struna. Wiem, czuję to. Nie pozwala sobie na chwilkę oddechu, dopóki nie zlikwiduje zawady, czy, jak sama mówi, nie wyreguluje sytuacji. Pod jej rządami życie oddziału jest znakomicie wyregulowane. Kłopot polega na tym, że siostra nie może wciąż przebywać na oddziale. Czasami musi wyjść na zewnątrz. Robi więc, co może, żeby świat zewnętrzny wyregulować również. Pracuje ramię w ramię z podobnymi jej osobami, wchodzącymi w skład ogromnej organizacji, którą ja nazywam kombinatem, a która dąży do wyregulowania całego świata zewnętrznego tak, jak ona wyregulowała oddział. Jest weteranem regulacji. Kiedy wiele lat temu trafiłem ze świata zewnętrznego do starego szpitala, była już wielką oddziałową i od Bóg wie jak dawna z oddaniem poświęcała się regulowaniu. Ja obserwowałem ją przez wiele lat i widziałem, jak nabiera wprawy. Ciągła praktyka utrwaliła i udoskonaliła jej umiejętności. Teraz jej władza jest nieograniczona i dociera wszędzie, biegnąc po drutach cieńszych od włosów i niewidocznych dla nikogo prócz mnie. Widzę wielką oddziałową, jak siedzi pośrodku pajęczyny drutów, niczym czujny robot, i dozoruje sieci ze skrupulatnością mechanicznego owada. Dokładnie wie, dokąd biegnie, który drut oraz jakiej mocy ładunek należy posłać, żeby osiągnąć pożądany skutek. W wojsku, nim wysłano mnie do Niemiec, byłem młodszym elektrykiem w obozie szkoleniowym, a wcześniej przez rok studiów liznąłem nieco elektroniki, więc znam się na tego rodzaju instalacjach. Wielka oddziałowa siedzi pośrodku pajęczyny drutów, marząc o świecie sprawnym, precyzyjnym, podobnym do zegarka kieszonkowego z przeźroczystą kopertą, o świecie, w którym wszystko dzieje się zgodnie z rozkładem, a jedyni pacjenci, którzy nie chodzą po świecie zewnętrznym sterowani jej drutami, to przykuci do wózków chronicy z cewnikami biegnącymi im z nogawek prosto do otworów w posadzce. Latami dobiera idealny zespół. Przez oddział przewijają się dziesiątki lekarzy w różnym wieku, w różnym typie i z różnymi wyobrażeniami o tym, jak należy prowadzić oddział. Niekiedy nawet dość odważnych, żeby się jej stawiać. Wtedy świdruje ich od rana do nocy oczami z suchego lodu, aż wycofują się, wstrząsani dziwnymi dreszczami.